Maciej Trojanowski, zapraszam na magazyn informacyjny Słuchasz i Wiesz, podsumowanie tygodnia, w którym mówimy o najważniejszych wydarzeniach w regionie ostatnich dni. A dzisiaj m.in. o nowych zasadach walki z koronawirusem, transferach politycznych, protestach rolników, a także o zmianach w łódzkim urzędzie miasta. Zapraszam. A zaczynamy od dobrych informacji z frontu walki z epidemią. Na terenie województwa łódzkiego nie ma już tak zwanych czerwonych stref zagrożenia. Przypomnijmy, większe obostrzenia do tej pory funkcjonowały na terenie powiatów łowickiego i pajęczańskiego. Jednak liczba zakażeń w tych regionach spadła na tyle, że można było zrezygnować z dodatkowych zasad bezpieczeństwa. Co więcej, obecnie w województwie łódzkim nie ma też ani jednej żółtej strefy. Żaden z powiatów nie jest też na liście zagrożonych regionów, w których strefy mogą zostać wprowadzone. Jednak to tyle dobrych informacji. Liczba zakażeń w ciągu ostatniego tygodnia w Polsce oscylowała w okolicach 500-600 dziennie. Wpływ na to miały na pewno powroty dzieci do szkół. Po dwóch tygodniach pojawiły się już pierwsze przypadki zakażeń właśnie w szkołach, również w województwie łódzkim. Tam uczniowie i nauczyciele przeszli na pracę zdalną. W Łodzi to na przykład 23. szkoła podstawowa. O szczegółach teraz Dorota Macyjasik.
W Łodzi z powodu potwierdzonych zakażeń na kwarantannie są uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 23. Jakie są procedury w takich przypadkach, wyjaśnia dyrektor szkoły Elżbieta Jankowska-Muzulf.
Po informacji o teście pozytywnym został poinformowany sanepid. Sanepid powiedział, jakie decyzje mamy podjąć. Decyzją było wysłanie na kwarantannę 4 klas oraz jednego nauczyciela, który miał długi, bezpośredni kontakt z osobą zakażoną w piątek w tamtym tygodniu. I sanepid przejął jak gdyby inicjatywę, dzwoniąc po rodzicach i informując ich o sytuacji.
Uczniowie w tej chwili uczą się zdalnie.
Po pozytywnej opinii sanepidu i zgodzie organu prowadzącego, na dziś i na poniedziałek jest nauczanie zdalne. Jeżeli nie ma żadnych zgłoszeń, że stan zdrowia wskazuje, że dzieje się coś złego, zarówno u nauczycielki, która jest na kwarantannie, jak i u uczniów, wówczas we wtorek powinni wszyscy stawić się do pracy.
A skoro mówimy już o powrocie dzieci do szkół w warunkach epidemii, to warto jeszcze wspomnieć, że niedługo naukę mają wznowić studenci. Ci jednak inaczej niż w przypadku uczniów raczej nie wrócą do sal wykładowych i do auli. Większość czasu będą spędzać przed komputerami. Jak mówią rzecznicy Uniwersytetu Łódzkiego i Medycznego Paweł Śpiechowicz i Joanna Orłowska, wiele zajęć wykładowych będzie prowadzona właśnie zdalnie. Te stacjonarne z zachowaniem zasad sanitarnych.
Online, mówię o wykładach, ćwiczeniach, seminariach, wszystkich takich zajęciach, które nie wymagają bezpośredniego przyjścia na UEU.
Będziemy się starali, jesteśmy w kontakcie ze szpitalami, zarówno naszymi klinicznymi, jak i z tak zwaną bazą obcą, aby zrealizować to możliwie bezpiecznie dla naszych studentów, dla pacjentów i personelu szpitala.
A co na to sami studenci? Tu zdania oczywiście są podzielone. Ci, których udało nam się zapytać, uważają, że każda forma nauczania ma swoje plusy i minusy.
Ta zdalna praca jest o tyle ciekawa, że można więcej czasu dla siebie wygospodarować jakoś, bo się nie traci czasu na dojazdy i na pobyt na tych uczelniach, tylko w domu. Ale no też minusem jest, że jak są jakieś zajęcia takie na przykład ćwiczeniowe, no to jednak jak się coś zobaczy, to się lepiej zapamięta.
Mi się wydaje, że stacjonarna praca jest bardziej efektywna, dlatego że mamy większą motywację. Zdecydowanie, jeżeli są nauczyciele, którzy wymagają, też łatwiej się zebrać do tej nauki.
Na Politechnice Łódzkiej nauka także będzie prowadzona w mieszanej formie, zdalnej i stacjonarnej. Część jednostek, takich jak laboratoria, mogą mieć wydłużone godziny pracy. Chodzi o to, żeby można było zorganizować więcej, ale mniej liczebnych grup. Zatem jak słyszymy, uczelnie szykują się tak naprawdę nie tylko na powrót studentów, ale również na walkę z epidemią, która od tygodnia w całym kraju wygląda nieco inaczej niż do tej pory. Zmieniły się zasady na przykład decydowania o skierowaniu na testy na obecność koronawirusa. Teraz to już nie sanepid decyduje, kto ma zostać przebadany, ale lekarze pierwszego kontaktu. I ta właśnie decyzja Ministerstwa Zdrowia wzbudziła w mijającym tygodniu sporo kontrowersji. Jakich? O tym ponownie Dorota Matyjasik.
Przypomnijmy, jak zdaniem resortu zdrowia powinno wyglądać postępowanie pacjenta i lekarza w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Najpierw jest teleporada, czyli pacjent dzwoni do swojej przychodni. Lekarz zaleca kilkudniową obserwację. Jeżeli stan zdrowia się pogarsza, pacjent zgłasza się do przychodni na badanie. Dopiero po badaniu lekarz zleca wykonanie testu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Pojawienie się pacjenta u lekarza rodzinnego spowoduje to, że do lekarza POZ-u będą trafiali osoby, które wymagają badania lekarskiego. Jeżeli lekarz POZ-u będzie pracował z pełnym zabezpieczeniem, tak jak lekarz izby przyjęć, lekarz szpitalnego oddziału ratunkowego, ratownik w karetce pogotowia, myślę, że tu nie ma niebezpieczeństwa, że dojdzie do takiego zakażenia.
Jednak zdaniem części lekarzy to nie jest dobre rozwiązanie. Dr Michał Sułkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
Wejście pacjenta do tej przychodni wiąże się z ryzykiem zachorowania dla innych osób, dla kobiet w ciąży, dla osób z chorobami nowotworowymi, dla dzieci. Co więcej, jest zagrożeniem dla lekarza rodzinnego, dla całego zespołu lekarza rodzinnego.
Małgorzata Muras, wiceszefowa regionu łódzkiego Porozumienia Zielonogórskiego.
To, co zostało zaproponowane i to, z czym się nie zgadzamy, to żeby każdy pacjent, do którego po wywiadzie, po teleporadzie będziemy uważać, że jest duże prawdopodobieństwo, że choruje na COVID-19, że każdego pacjenta musimy kierować do poradni celem badania fizykalnego, odsłuchania, podczas gdy bardzo często już na podstawie samego wywiadu można by pacjenta skierować na test i upewnić się, że choruje na tę chorobę.
Dr Paweł Czekalski, prezes łódzkiej i członek Naczelnej Rady Lekarskiej.
Pacjent po pierwsze powinien się zgłosić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pytanie, czy koniecznie musi przyjść do niego osobiście. I to jest problem, który trzeba rozważyć. Przecież doświadczony lekarz, jeśli zadzwoni do niego pacjent, mówi: panie doktorze, mam gorączkę, dreszcze, kicham, kaszle, straciłem smak, nie mam poczucia smaku, nie mam poczucia węchu, no to po co on ma do tego POZ-u przychodzić? Myślę, że tu akurat to nie ma większego sensu.
Zarzut o przerzuceniu całej odpowiedzialności na lekarzy odpiera minister zdrowia Adam Niedzielski.
Nie ma tutaj stworzenia nowej odpowiedzialności medycyny rodzinnej za leczenie COVID-u. Mamy tylko precyzyjne zdefiniowanie, jak pacjent powinien poruszać się i jak lekarz rodzinny powinien pomagać mu.
Zdaniem wiceministra Kraski zorganizowanie odpowiedniej opieki w przychodni to kwestia dobrej woli.
Wyznaczenie dwóch różnych dróg przebiegu osób, które przychodzą z dolegliwościami w postaci na przykład chorób serca, czy też osoby, które będą właśnie infekcyjne, wyznaczenie różnych godzin przyjęć, umawianie osób na godzinę. Myślę, że jeżeli jest dobra wola ze strony poradni rodzinnej, można zminimalizować ewentualny kontakt nawet między osobami, które nie będą musiały czekać w poradni lekarza rodzinnego. One będą przychodziły w oddzielnych godzinach.
Resort zdrowia dodaje również, że jest coraz więcej skarg pacjentów na to, że lekarze chcą ich leczyć tylko przez telefon. Ma temu zapobiec wprowadzenie konieczności zbadania pacjenta.
Sytuacja wzbudziła na tyle dużo kontrowersji, że w Ministerstwie Zdrowia doszło do rozmów z lekarzami. Na szczęście udało się wypracować kompromis.
Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Ministerstwo Zdrowia porozumieli się w sprawie nowej jesiennej strategii w walce z epidemią. Minister zdrowia Adam Niedzielski.
W przypadku przypadków najbardziej oczywistych, gdzie to podejrzenie koronawirusa wręcz graniczy z pewnością, gdy mamy gorączkę powyżej 38 stopni, kaszel, duszności i utratę węchu lub smaku, wtedy nie będzie konieczności odbycia tej tradycyjnej wizyty, czyli badania fizykalnego przed zleceniem testu.
Z wypracowanego rozwiązania zadowoleni są także lekarze. Dr Honorata Błaszczyk, szefowa łódzkiego oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
Uważam, że podjęcie tej decyzji bardzo słuszne, że w ewidentnych przypadkach, kiedy podejrzewamy zakażenie wirusem SARS-CoV-2, będzie istniała możliwość zlecenia takiego testu bezpośredniego oglądania pacjenta, czy w poradni, tak, gdzie dodatkowo będzie on stanowił źródło zakażenia dla wszystkich osób, które po drodze może minąć.
Minister zdrowia zapowiedział również wydłużenie pracy punktów, w których można zrobić testy.
Przedłużenie tych godzin i zwiększanie zapewne liczby takich miejsc spowoduje, że będzie można uznać, że ten pacjent będzie miał łatwą dostępność też do testu.
Anna Leder, łódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
W Łódzkim jest 14 punktów pobrań wymazów w kierunku koronawirusa.
Dr Honoraty Błaszczyk, pytamy też o szczepienia przeciw grypie. To jedno z najważniejszych zaleceń jesiennej strategii w walce z epidemią.
Rzeczywiście odzew tutaj naszych pacjentów jest dość duży, jeżeli chodzi o szczepienia przeciw grypie i chęć i deklaracje zaszczepienia wyraża zdecydowana większa ilość osób niż każdego roku. Pierwsze partie szczepionek pojawiły się w aptekach niestety w niewielkiej ilości.
Objechaliśmy dzisiaj mnóstwo aptek, wszędzie po prostu rozkładają ręce, nie ma szczepionek. I co z tego, że mam receptę, mam zalecenie, są ogólne zalecenia, jak praktycznie to jest niemożliwe do zrealizowania.
O szczepionki pytamy w aptekach tych niewielkich i tych dużych sieciowych.
Na chwilę obecną jest to utrudnione przed tej dostawą, która będzie dopiero w połowie miesiąca.
Nie można ich dostać. Informacja z hurtowni w połowie września. W tym roku mieliśmy już partię. Raptem 10 sztuk, nawet nie zdążyliśmy jej dobrze obejrzeć.
Farmaceuci uspokajają, szczepionki będą, mamy dopiero drugi tydzień września.
Jesteśmy przed dostawą, także na chwilę obecną jeszcze nie są one wprowadzone.
Dodam jeszcze, że minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że pierwsze tegoroczne szczepionki przeciw grypie dopiero spływają do polskich hurtowni i do grudnia będzie ich około 2 milionów. Zapewnił też, że będzie pracował nad większą dostępnością do nich.
Bo już wiadomo, że zainteresowanie szczepionkami jest o wiele większe niż w zeszłym roku. Tu Radio Łódź i magazyn informacyjny Słuchasz i Wiesz, podsumowanie tygodnia, w którym teraz o sensacyjnym transferze, który obił się szerokim echem w łódzkiej polityce. Posłanka Hanna Gil-Piątek odchodzi z wiosny Roberta Biedronia, składa rezygnację z członkostwa w klubie poselskim Lewicy i przystępuje do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. To zaskakujące przede wszystkim dlatego, że Gil-Piątek od lat była związana z lewą stroną sceny politycznej, a jeszcze niedawno wspólnie z Tomaszem Trelą stała na czele sztabu wyborczego Roberta Biedronia w wyborach prezydenckich. Nic dziwnego, że decyzja o zmianie barw politycznych była dużym zaskoczeniem. Jeszcze w poniedziałek łódzki poseł SLD Tomasz Trela zaprzeczał medialnym doniesieniom.
To są tylko spekulacje i doniesienia prasowe.
Okazało się jednak, że spekulacje były trafione. Szymon Hołownia ogłosił, że Ruch Polska 2050 ma pierwszego posła w Sejmie. Jak przekonuje, z Hanną Gil-Piątek znają się od dłuższego czasu i do polityki dołączyli z tych samych powodów.
Jest to osoba, która wyrosła, jeżeli chodzi o działania swoje na scenie publicznej, z podobnego DNA co ja, z działań obywatelskich. To ważny moment, dlatego że Hania będzie tą pierwszą ręką naszego ruchu społecznego w polskim parlamencie. Mam nadzieję i jestem przekonany, że nie ostatnią.
Co jednak sprawiło, że osoba od lat związana z lewą stroną sceny politycznej zdecydowała się dołączyć ruchu raczej centroprawicowego? Hołownia zapewnia, że posłance nie złożył żadnych ofert stanowisk czy apanaży.
Przejście do ruchu Polska 2050 nie wiąże się z żadną obietnicą, którą mogę jej złożyć.
Z kolei sama Hanna Gil-Piątek podkreśla, że dokonała wyboru zgodnie ze swoimi przekonaniami, a z Szymonem Hołownią łączą ją wspólne wartości.
Takie jak na przykład empatia, podobne drogi, społeczne DNA i potrzeba bycia z ludźmi.
To jednak tylko oficjalne wypowiedzi. Politolog z Uniwersytetu Łódzkiego dr Maciej Onasz ma inne wytłumaczenie na ten transfer. Jak zauważa, Hanna Gil-Piątek była jedną z liderek Wiosny, partii, która teraz tak naprawdę została zmarginalizowana i wchłonięta przez SLD. A to...
Oznaczałoby to dla niej ogromne obniżenie własnej pozycji. Ona, pamiętajmy, uzyskała drugie miejsce na liście właśnie jako reprezentant koalicjanta. Nie jest pewne, czy obroniłaby tak wysokie miejsce w wyborach w 2023 roku.
A zatem z perspektywy politycznej patrząc, był to ruch całkiem rozsądny. Pytanie, czy z perspektywy wyborców, którzy głosowali na Hannę Gil-Piątek, wygląda to podobnie. Na pewno z perspektywy jej niedawnych partyjnych kolegów to ruch wyjątkowo niemiły. Choć poseł Tomasz Trela wprost nie mówi o żalu do swojej koleżanki, raczej ma pretensje do samego Szymona Hołowni.
Rozpoczyna tworzenie tego ruchu od najbardziej brutalnych, najbardziej nieeleganckich zachowań, czyli na łowieniu i kłusowaniu na parlamentarzystów, którzy zostali wybrani z innych list wyborczych. Nawet wymyśliłem nazwę koła, jeżeli takie by utworzył pan Szymon Hołownia w Sejmie, to będzie nazywało się koło łowieckie.
Szymon Hołownia odniósł się jednak do słów posła Treli, wytykając mu to, że SLD samo przejmuje innych posłów, właśnie wchłaniając praktycznie w swoje struktury Wiosnę.
Jeżeli ktoś mówi o kłusowaniu, to znaczy, że traktuje panią poseł jak zwierzynę łowną, która podlega przemocy. I to nie jest język, który ja najspecjalniej rozumiem i cenię, więc zachęcałbym pana posła, aby w sytuacji, w której dzisiaj też znajduje się klub Lewicy, mamy do czynienia z tak naprawdę wchłanianiem Wiosny Roberta Biedronia przez SLD, pozostawił wolną wolę dorosłym ludziom.
Jak będzie dalej wyglądała droga polityczna łódzkiej posłanki? Na pewno pewno nie będzie łatwa. Przede wszystkim ze względu na różnice światopoglądowe między nią a Szymonem Hołownią. Ale Hanna Gill-Piątek jest dobrej myśli i przekonuje, że te różnice nie mają większego znaczenia.
Są również różnice, ale kiedy fundamentem wspólnej pracy są szacunek i pokora, różnice stają się tylko dodatkiem do tego, co nas łączy.
Transfer łódzkiej posłanki do ruchu Polska 2050 oznacza, że ugrupowanie Szymona Hołowni ma swoją pierwszą reprezentantkę w parlamencie. Czy reprezentantów będzie więcej? Lider ruchu wcale tego nie wyklucza i wprost mówi, że być może uda się utworzyć nawet koło poselskie. Również sama posłanka w rozmowie z Radiem Łódź przekonywała, że to całkiem realny cel, który być może uda się zrealizować o wiele szybciej niż wszystkim się wydaje. Tomasz Tyla, komentując to, co powiedział Szymon Hołownia o tym, że powstanie prawdopodobnie koło Polski 2050, powiedział, że powinno się to nazywać koło łowieckie, dlatego że będzie łowiło innych posłów z innych ugrupowań. Takie będzie pani zadanie, spróbować przekonać tych, którzy być może zdecydowaliby się przejść do ruchu Szymona Hołowni, do tego, żeby to zrobili?
Z Szymonem Hołownią łączy nas jednoznacznie negatywna opinia na temat na przykład udziału dzieci w polowaniach, ale też negatywna opinia na temat tego typu uwag, dlatego że mówienie o takim kłusownictwie politycznym, bo tak było w twicie Tomka Treli, mojego kolegi, okej, ono oddawało, nie wiem, może pewien nastrój tego, co Tomek myślał o posunięciu Szymona Hołowni, natomiast nie uwzględniało jednego, że to była moja suwerenna decyzja. To ja chciałam przyjść do ruchu Szymona Hołowni. I wszyscy posłowie, którzy będą czuli na tyle chęci, żeby już teraz w tej kadencji do nas dołączyć, są mile widziani, ale to cały czas będzie po prostu ich decyzja.
No dobrze, pani poseł, jak pani ocenia w takim razie szansę na powołanie koła poselskiego Polska 2050? Szymon Hołownia nie tylko wierzy, ale prawie jest pewien, tak powiedział na konferencji prasowej, a pani jako osoba, która jest już w parlamencie, widzi rzeczywiście taką, no, prawie pewną szansę, że kilku posłów z różnych ugrupowań właśnie stworzy koło?
Ja uważam, że to koło powstanie dosyć szybko i mam nadzieję, że też w dosyć krótkim okresie uda nam się stworzyć klub parlamentarny, do którego potrzeba już 15 posłów.
No właśnie, to dość duże ambicje na razie. Jest jedna reprezentantka w Sejmie w pani osobie, a tutaj już 15 osób pani widzi w klubie parlamentarnym?
Mam nadzieję, że znajdzie się tyle osób, żebyśmy najpierw stworzyli koło, to jest ten bliższy cel, a jeżeli uda się stworzyć klub, to będzie wspaniale.
A nie powinno to trochę wyglądać w ten sposób, że rzeczywiście klub parlamentarny powinien powstać po tym, jak wyborcy zagłosują na ugrupowanie Szymona Hołowni. I tu znów odwołam się do słów Tomasza Treli, posła Ziemi Łódzkiej, który mówi, że tak to właśnie powinno wyglądać, a inaczej to jest wybieg, takie wejście tym bocznym wejściem do parlamentu, do Sejmu.
Ja tylko przypomnę, że nieraz w Sejmie odbywały się tego typu wyjścia, transfery, przytasowania i podczas działania, podczas prac parlamentu nie jest to nic dziwnego. Chcę też zauważyć, że zwykle odbywa się to pod koniec kadencji, wtedy kiedy posłowie rzeczywiście chcą zdobyć jak najwyższe miejsca na listach na przykład. Ja odchodzę tak naprawdę w niepewne i nieznane, bo pan redaktor pewnie sam przyzna rację Szymonowi Hołowni, który mówił o tym, że on nie może mi niczego obiecać.
Czy rzeczywiście jest szansa na stworzenie w Sejmie nowego koła? To okaże się wkrótce. Teraz zmieniamy temat i przenosimy się do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie w minionym tygodniu przed Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego protestowali hodowcy trzody chlewnej, zajmujący się tak zwanym chowem świń w cyklu otwartym, czyli na zasadzie zakupionego z zewnątrz warchlaka. Przyjechali ciągnikami z różnych stron powiatu. Zwracali uwagę na kryzys wieprzowiny w Polsce, za który winią m.in. pandemię. Tłumaczyli, że nie zostali objęci pomocą dla tych dotkniętych epidemią koronawirusa.
Z powodu wystąpienia koronawirusa ceny radykalnie spadły. Jeżeli chodzi o żywiec, są naprawdę bardzo duże spadki.
Jeżeli ja prosiaka kupiłem za 360 zł plus VAT, to jest 370 parę. I w tej chwili go mam sprzedać za to 460 zł, gdzie pasza, gdzie co. Ja muszę w tej chwili dołożyć ponad 100 zł znowu do sztuki.
Jest od 150 do 200 zł dokładki na tuczniku, nie? Także jest to bardzo dużo.
Jak na przykład miałem na prosiaki, to teraz muszę kredytować. Jak miałem na zboże swoje pieniądze, to muszę też znowu kredytować. Tak? I tu koło się zamyka. Jeszcze raz dołożę czy drugi i pokrzykuj.
To jest cały czas zmowa. Pani też chodzi do sklepu. Czy pani zauważyła jakąś obniżkę, wielką cen? Proszę panią, świnie były ponad 6 zł, a teraz są poniżej 5. To na kilogramie złoty 50 to pani powinna mieć obniżkę, nie wiem, 20-30% na gotowym wyrobie. A ma pani... Nas się po prostu rżnie. Wykorzystuje się COVID-y i inne rzeczy, pośredniki, zakłady mięsne zarabiają.
Tutaj dla przykładu mam przy sobie zakupy. Kilogram kości w sklepie, zwykłych kości, kosztuje bez mała 5 zł. Kilogram kiełbaski, nie będę reklamował jakiej, ale to jest 32 zł. A kilogram żywca, bo mam fakturę rolnika, który sprzedał, to jest 4,50.
Protestom rolników przyglądał się szef Sejmowej Komisji Rolnictwa poseł Robert Telus, który był też gościem Radia Łódź. Przyznał, że dziwi się temu, że rolnicy wyszli na ulicę w czasie, kiedy trwają rozmowy w ich sprawie w ministerstwie. Protesty rolników w Piotrkowie Trybunalskim, w powiecie piotrkowskim, w zagłębiu produkcji trzody chlewnej w Polsce. Rolnicy protestują i chyba mają jednak powody. Jak słyszeliśmy, nieco ponad 4 zł kosztuje kilogram żywca, tymczasem podobną cenę to za same kości w sklepie, każdy wie, może można kupić. Porcja rosołowa mniej więcej w sklepie tyle kosztuje. Tymczasem rolnikom płaci się właśnie 4 zł za kilogram żywca. Nieco ponad 4 zł. Za to po prostu nie da się wyżyć.
Ten protest chciałbym podzielić na dwie części. Jedną część, w której no, troszkę jestem zaskoczony negatywnie, że rolnicy zaczęli protestować. Dlaczego? Dlatego, że w poniedziałek dzięki moim staraniom doszło do spotkania między ministrem Ardanowskim a protestującymi rolnikami, przedstawicielami protestujących rolników, i tam była sprawa tych odszkodowań za COVID, bo ci rolnicy, którzy wczoraj wyszli na ulicę protestować, nie na ulicę, ale wyszli protestować w Piotrkowie, to są przede wszystkim ci, którzy hodują trzodę chlewną w systemie otwartym, to znaczy nie z polskich prosion, i znaczy nie ze swoich prosion, ale też w większości nie z polskich prosion. I tam po 4,5 godziny rozmów u ministra wyszliśmy dla mnie z wielkim jakby sukcesem, bo minister wstrzymał wypłatę tych 315 milionów złotych, bo 315 milionów jest przeznaczone z tych 1,2 mld, tam jest 1,2 mld, ale z tego 315 jest przeznaczone na wieprzowinę i wstrzymał te wypłaty. I umówione jest na przyszły wtorek, środa chyba, czy wtorek albo środę, spotkanie z grupą roboczą, w której znajdują się hodowcy, i mieli dogadać sprawę tych wypłat, tych 300.
Czyli komu
milionów.
Ile pieniędzy się należy, jak rozumiem? O tym będą te rozmowy, tak? Czyli o tym, komu ile pieniędzy się należy.
Wyglądało na to, i gdybym ode mnie to zależało, to ten protest najwyżej bym przesunął po tych rozmowach, jeżeli by te rozmowy nie przyniosły sukcesu.
No ale pan się rzeczywiście dziwi tym rolnikom, którzy wychodzą na ulicę. Rzeczywiście to, co się dzieje na rynku, no chociażby trzody chlewnej,
każe
mieć wątpliwości.
Mówimy o dwóch sprawach. O tej sprawie, jeżeli chodzi o COVID, tu się dziwię, a jeżeli mówimy o sprawach o tych, co pan mówił, ceny, tu się nie dziwię. Bo jeżeli kości kosztują tyle w sklepie, w supermarkecie, co u rolnika tucznik, to pokazuje na tym, że na produkcie rolnym nie zarabia rolnik, hodowca, tylko zarabia pośrednik. I tutaj jest błąd.
Spotkanie roboczej grupy, która ma zająć się sytuacją hodowców, zaplanowano na najbliższy wtorek. Zmieniamy teraz temat, choć pozostajemy w okolicach kryzysu wywołanego epidemią, bo wszystko wskazuje na to, że po wakacyjnych dość dobrych informacjach z rynku pracy pora na nieco gorsze. Analitycy i ekonomiści alarmują, że wkrótce czeka nas pogorszenie się sytuacji, a bezrobocie systematycznie będzie wzrastać. Czy w województwie łódzkim można się spodziewać dużych zwolnień i kolejek w urzędach pracy? To sprawdzał nasz reporter Krzysztof Zimoch.
Mimo pandemii i czasowej całkowitej blokady nałożonej na gospodarkę, stopa bezrobocia wzrosła od lutego o zaledwie 0,6 punktów procentowych, a liczba bezrobotnych zwiększyła się o niecałe 110 tysięcy. Takie dane podaje Główny Urząd Statystyczny. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin przyznaje, że chociaż kryzys nie osiągnął jeszcze szczytu, sytuacja, jeśli chodzi o bezrobocie, jest stabilna.
To jest jeden z najlepszych wyników całej Unii Europejskiej. I co więcej, jeśli chodzi o wzrost bezrobocia, zauważyliśmy taki poziom stabilizacji. Więc Na razie nie mamy sygnału, aby jeśli chodzi o bezrobocie, rzeczywiście tutaj był jakiś znaczący wzrost i to jest wynikiem tych działań, które podjęliśmy jako rząd zaraz po wybuchu kryzysu.
Rząd prowadzi politykę praktycznie zalewania gospodarki pieniędzmi.
Komentuje profesor Michał Mackiewicz, kierownik Katedry Funkcjonowania Gospodarki Uniwersytetu Łódzkiego. Poranny gość Radia Łódź przyznał, że programy wsparcia od rządu dla firm, które ucierpiały wskutek pandemii, trafiły w odpowiedni czas recesji. Dodał również, że kryzys w przedsiębiorstwach może mieć charakter falowy.
W pierwszej kolejności zamknęły się różne drobniejsze usługi, które po prostu fizycznie nie mogły funkcjonować. Potem zaczęły mieć problemy duże przedsiębiorstwa i to w tej chwili odczuwamy. Natomiast kiedy te duże przedsiębiorstwa ograniczają różne swoje wydatki, to potem w drugiej fali, czy właściwie w trzeciej, znowu odczuwają to małe przedsiębiorstwa, firmy eventowe, firmy gastronomiczne.
Jeśli chodzi o dane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, te wskazują oczywiście na większe bezrobocie spowodowane pandemią w porównaniu z rokiem 2019. Jak jednak zauważa pełniący obowiązki Wojewódzkiego Urzędu Pracy Kamil Jeziorski, w ostatnich miesiącach po lockdownie bezrobocie lekko spadło.
Jeżeli porównamy z lipcem 2020 roku do sierpnia 2020 roku, to spadło 176 osób i obecnie wynosi 67 638 osób. To mniej więcej tyle, ile w roku 2019 w pierwszym kwartale. W 2019 roku to bezrobocie spadało i w takim optymalnym okresie w listopadzie 2019 roku wynosiło już 58 tysięcy i pewnie gdyby nie ta pandemia koronawirusa, to mielibyśmy być może dzisiaj nawet poniżej 50 tysięcy bezrobocie w województwie łódzkim.
Urzędnik dodaje też, że nie stwierdzono w ostatnim czasie większych zwolnień grupowych w województwie.
Te największe zwolnienia grupowe, one były jednak zgłoszone w pierwszym kwartale 2020 roku, czyli mówimy o ABB, tam tych pracowników najwięcej straciło pracę. Jeżeli mówimy o zwolnieniach grupowych, to około 1500 osób jest na wypowiedzeniach.
Niewielki wzrost bezrobocia według danych GUS nie niepokoi również Piotra Borsa, dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury Łódzkiego Urzędu.
Oczywiście bezrobocie wzrosło, ale na początku obawialiśmy się, że to będzie gorzej wyglądało.
Ile osób pozostaje w mieście bez pracy?
Troszkę ponad 20 tysięcy osób, mniej więcej 20,5 tysiąca to jest bezrobocie gdzieś na poziomie 5,6%. No i niestety w tym okresie tak pandemii wzrosło 1 punkt procentowy.
Gwałtownego wzrostu bezrobocia nie powinno być, o ile nie wróci okres zamknięcia, dodaje dyrektor BORS.
Wydaje się, że jeśli nie będziemy mieli lockdownu gospodarki na jesień, bo takie informacje też się czasem pojawiają, to powinniśmy dość szybko sobie z tym problemem poradzić. Cieszy nas bardzo to, że duże firmy, które w Łodzi są od lat, ostatnio informują nas o tym, że chcą zatrudniać, że wspólnie z Urzędem Pracy szukamy dla nich pracowników.
A w urzędach pracy cały czas czekają oferty na bezrobotnych.
Oczywiście wszystkie prace związane z budowami, z tymi możliwościami wykończeniowymi, kwestie związane z informatykami, tak, bo życie się przenosi do sieci i poszukiwani są bardzo mocno informatycy. Również kwestie związane z farmacją. Nie istnieje coś takiego już jak zawody nadwyżkowe. Skończyły się, wszystkie są deficytowe, nawet pedagodzy są poszukiwani do tego, żeby tą pracę wykonywać. Także te wskaźniki na pewno napawają mocno optymizmem.
W całym województwie to obecnie ponad 12 tysięcy miejsc.
I oby tych ofert pracy było jak najwięcej. To magazyn informacyjny Radio Łódź. Słuchasz i wiesz, podsumowanie tygodnia, w którym teraz przenosimy się do stolicy województwa, gdzie Urząd Miasta w mijającym tygodniu zaprezentował założenia do nowej strategii rozwoju Łodzi. Jak w niej czytamy, Łódź w ciągu 10 lat ma stać się miastem współtworzonym przez łodzian. Wszystkie najważniejsze decyzje mają być konsultowane z mieszkańcami. Zyskają oni możliwość realizacji swoich własnych projektów i drobnych inwestycji. Pierwszym elementem tego współdecydowania o mieście ma być wypracowanie ostatecznego kształtu strategii, podkreśla prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
Nasza strategia będzie tak naprawdę tworzona teraz przez, myślę, że około pół roku wspólnie z mieszkańcami. Chcemy, żeby ostateczny kształt strategii został wypracowany wspólnie z każdym, kto będzie chciał zaangażować się w sprawę miasta i tak jak w tym wypadku wspólnie z nami przedstawić swoją wizję rozwoju naszego miasta.
Magistrat w ramach nowej strategii chce m.in. stworzyć system grantów i konkursów, który umożliwi mieszkańcom realizację swoich inicjatyw. W sumie w założeniach do strategii znalazło się 21 projektów, które mają zmienić miasto. Dotyczą one bezpieczeństwa, pozyskiwania inwestorów, ekologii czy odwrócenia negatywnego trendu wyludniania się miasta. Do założeń pojawiły się już pierwsze uwagi. Zdaniem Jarosława Ogrodowskiego z Instytutu Działań Samorządowych brakuje w niej poważnej analizy, jak teraz wygląda miasto.
Żeby ten dokument w ogóle był strategią miasta, to przede wszystkim powinien odpowiadać na jego problemy. W tym dokumencie w ogóle nie dowiadujemy się tego, jakie problemy ma miasto. Nie wiemy, że wydarzył się COVID, nie wiemy, że mamy katastrofę klimatyczną, nie wiemy, że miasto się starzeje, nie wiemy, że za chwilę będzie nas połowę mniej niż tutaj mieszkamy. Takich rzeczy w ogóle w tym dokumencie nie ma.
Władze Łodzi zaznaczają, że do realizacji strategii potrzebne są również zmiany w samym Urzędzie Miasta. I takie zmiany zaproponowały pod koniec tygodnia. I trzeba przyznać, że są to pomysły dość rewolucyjne, a także budzące sporo kontrowersji. Władze Łodzi chcą między innymi przenieść cały urząd w jedno miejsce, do nowego Centrum Łodzi. I choć wydawałoby się, że to dość kosztowny pomysł, to urzędnicy zapewniają, że przyniesie on spore oszczędności, a przede wszystkim usprawni urząd. O szczegółach Magdalena Dąbek.
Głównymi powodami proponowanej przeprowadzki mają być oszczędności i podnoszenie jakości obsługi mieszkańców. Dziś urząd mieści się w 23 lokalizacjach rozrzuconych po całym mieście, a część budynków nie jest przystosowana do obsługi petentów, przekonuje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
Tych kosztów stałych, które ponosimy w tych 23 lokalizacjach, jest bardzo, bardzo dużo. Chcemy, żeby każdy mieszkaniec mógł swoją sprawę załatwić w jednym miejscu, przy jednym okienku, gdzie nie będzie musiał biegać po całej Łodzi, dowiadując się, czy w danym miejscu zrealizuje swoją, bo jednak musi wrócić po jakiś dokument, który będzie musiał mieć wydany w zupełnie innym.
Według wyliczeń urzędu w ciągu 15 lat miasto zaoszczędziłoby około 27 milionów złotych na paliwie, wynajmie, utrzymaniu, ogrzewaniu, prądzie, sprzątaniu i ochronie. Nie trzeba by również inwestować 23 milionów złotych w niezbędne remonty dotychczas użytkowanych budynków. Czy w dobie epidemii miasto jednak stać na nową siedzibę, która miałaby pomieścić kilkanaście wydziałów urzędu? Według wiceprezydenta miasta Wojciecha Rosickiego tak, bo sam budynek ma powstać w partnerstwie publiczno-prywatnym, gdzie miasto udostępniłoby działkę po wschodniej stronie Rynku Kobro, planowanego w nowym Centrum Łodzi i nie musiałoby wykładać naraz dużej sumy pieniędzy.
Ktoś ten budynek wybuduje dla nas, a my przez lata będziemy wynajmowali powierzchnię, będziemy płacili za wynajem, a nie, że położymy jednego dnia 50 milionów za to, żeby taki budynek powstał i to będzie obciążenie miasta.
Jednak żeby zbudować w tym miejscu urząd, potrzebne są zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Można szukać oszczędności, ale na pewno nie jest tu rozwiązaniem zajmowanie przestrzeni jednej z najdroższych działek w mieście. Ja go osobiście odczytuję jako wsparcie jakiegoś po prostu inwestora, który dzięki temu będzie mógł wybudować dużo wyższy obiekt niż przewiduje plan miejscowy.
Komentuje była radna, działaczka organizacji Tak dla Łodzi, Urszula Niziołek-Janiak. Z kolei łódzki społecznik Jarosław Ogrodowski zwraca uwagę na straty, jakie przenosiny urzędu przyniosłyby ulicy Piotrkowskiej.
Kiedy w roku 2015, pracując przy rewitalizacji miasta obszarowej, rozmawiałem z przedsiębiorcami, restauratorami, którzy pracują przy ulicy Piotrkowskiej, oni mówili wprost, że w normalnych dniach tygodnia, czyli poza weekendem, oni żyją z urzędników i petentów, którzy przyjeżdżają do urzędu, ponieważ jeżeli ktoś przyjeżdża do urzędu, no to potem prawdopodobnie na przykład pójdzie coś zjeść, pójdzie na jakąś kawę, czy coś po prostu kupi. Teraz, jeżeli wszystkich tych ludzi wyjmiemy z ulicy Piotrkowskiej, to sobie zafundujemy bardzo duży kryzys na tej ulicy i będziemy musieli za chwilę ją ratować.
Magistrat przekonuje, że nie wszystkie wydziały przeniosłyby się do nowego Centrum Łodzi. Zachowane mają być centra obsługi mieszkańców, na swoim miejscu pozostaną także choćby miejska pracownia urbanistyczna czy biuro architekta miasta. Pomysł przeprowadzki urzędu nie zachwyca opozycji. Zdaniem radnego miejskiego z PiS Tomasza Anielaka, Łódź ma teraz poważniejsze problemy niż budowanie nowej siedziby dla Urzędu Miasta.
W 2020 roku na 40 tysięcy mieszkań komunalnych połowa nie ma toalet, a 10 tysięcy bieżącej wody i to często w centrum miasta. Zarząd lokali miejskich zupełnie nie panuje nad gospodarką mieszkaniową. Ludzie potrzebują mieszkań już teraz, natychmiast, nie za 7-10 lat.
Co ciekawe, jednym z pomysłów na zagospodarowanie budynków, które opuściliby urzędnicy, jest właśnie przekształcenie ich na mieszkania. Na razie nowa siedziba Urzędu Miasta jest pomysłem, który ma być konsultowany z Radą Miejską, a także mieszkańcami Łodzi. Gdyby jego realizacja doszła do skutku, urzędnicy przenieśliby się do nowych wnętrz w pierwszym kwartale 2024 roku.
I na koniec o wyjątkowej akcji strażaków, którzy w miniony czwartek musieli zdemontować wieżyczkę na zabytkowej willi Kellera w Łodzi. Wieżyczka pałacu od wielu lat jest uszkodzona i grozi zawaleniem. Jednak tym razem wojewódzka konserwator zabytków oraz powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zdecydowali o jej usunięciu. Los willi jest niepewny, bo przez dłuższy czas z właścicielem nie było kontaktu. O szczegółach całej sprawy Krzysztof Zimok.
Zabytkowa willa Rudolfa Kellera z końca XIX wieku dziś napawa bardziej strachem niż dumą. Powodów do obaw dostarczała zwłaszcza wieżyczka, która po pożarze 10 lat temu uległa znacznemu zniszczeniu. Od jakiegoś czasu ten element budynku chybotał się przy mocniejszych podmuchach wiatru. Po raz kolejny jeden z mieszkańców dzwonił w tej sprawie po straż pożarną, mówi zastępca komendanta PSP w Łodzi Radosław Pełka.
W związku z zgłoszeniem zadysponowaliśmy na miejsce oddział JRG-2 dwoma samochodami. Zgodnie z procedurami jeszcze samochód techniczny z JRG-1 i po decyzji konserwatora zabytków i powiatowego inspektora nadzoru budowlanego będziemy usuwać część wieżyczki i stawiać ją na terenie posesji.
Akcja usuwania wieżyczki trwała przez kilka godzin. Wojewódzka konserwator zabytków Aleksandra Stępień podjęła decyzję ze względów bezpieczeństwa.
Oglądałam ją z góry, jest w fatalnym stanie. Z powodu wiatru bardzo się buja, stąd też decyzja o zdjęciu i zabezpieczeniu jej. W porównaniu do czerwca czy do marca ona się znacznie przychyliła i co dziwne przychyliła się w stronę dachu. Kiedyś była przychylona bardziej na ulicę i na chodnik, teraz jest przychylona w stronę dachu, więc widać, że ona generalnie obraca się wokół osi.
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Łodzi Bohdan Bielanek dodaje, że chybocząca się wieżyczka to konsekwencja akcji gaśniczej sprzed 10 lat.
Budynek był zabezpieczony folią. Można sobie zadać pytanie, co się stało z tymi tonami wody, które były wlane do budynku. Jeżeli budynek był zabezpieczony i tak naprawdę szczelne przekrycie doprowadziło do skrupnienia tej konstrukcji drewnianej, można sobie zadać pytanie, jak to wyglądało przy najbliższej wichurze.
Mieszkańcy ulicy Gdańskiej nieraz z przerażeniem patrzyli na bujającą się na wietrze kilkuset kilogramową konstrukcję.
Panie, ja tutaj mieszkam na drugim piętrze, to ona tak jak teraz wichura była, nie? Zobacz pan, ta lewa noga z tamtej strony, ona już się cała przechyliła, ona tak chodzi. Znaczy jak to by czasu na linię tramwajową, a ludzie tramwaju jeżdżą, nie? No to co było? Znaczy pozabija ludzi, nie?
Pytanie, czy usunięcie wieżyczki było konieczne. Wszelkie działania naprawcze nie były możliwe bez zgody właściciela, z którym przez lata nie było kontaktu. Przypomnijmy, willę w 2008 roku kupił amerykański aktor Max Ryan, który jednak nie przejmował się łódzkim zabytkiem. Dopiero niedawno udało się z nim porozumieć za sprawą kurator ustanowioną przez sąd. Radca prawny Natalia Kowalczyk poinformowała właściciela również o dzisiejszym usunięciu wieżyczki.
Nawiązałam z właścicielem zabytku kontakt mailowy. Na pewno nie zdawał sobie sprawy, jak poważna jest to sprawa. W momencie dopiero, kiedy dostał zdjęcia wykonane dronem tej wieżyczki, wydaje mi się, że dopiero wtedy zrozumiał, że jest to bardzo poważna sytuacja.
Zdjęcia willi Kellera z drona udało się zrobić Stowarzyszeniu Łódzka Przestrzeń, która starała się o interwencję u władz samorządowych, mówi przedstawiciel organizacji Jakub Polewski.
Organizacje pozarządowe już starały się sygnalizować to wcześniej mieszkańcy Łodzi od 10 lat, od tego pożaru. To jest aż nieprzyzwoity czas, tak, że w centrum miasta 19-wieczny zabytek jest w takim stanie.
Na dziś willa Kellera jest własnością prywatną.
Przypomina dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju Miasta Łodzi Robert Kolczyński.
Na dziś nie rozważamy tego, aby nabyć, no bo zastanawiamy się i przyglądamy się, zachęcamy właściciela, aby zadbał o swoją własność. Ewentualnie będziemy starali się pomóc w poszukiwaniu potencjalnych inwestorów.
Wyremontowanie willi szacuje się na około 20 milionów złotych. Koszta olbrzymie, ale jak przekonuje Jakub Polewski, budynek mógłby z powodzeniem stać się siedzibą dużych instytucji.
Od placówek dyplomatycznych, ambasad, bardzo dobre miejsce po jakieś instytucje naukowe, kultury.
Wcześniej jednak trzeba porozumieć się z właścicielem. Jak mówi Piotr Cieplucha z Solidarnej Polski, opcje są dwie.
Jedna droga to wywłaszczenie zabytków. Jest to uprawnienie właśnie prezydenta miasta Łodzi. Drugi natomiast wynika z ustawy Prawo budowlane. To jest uprawnienie do zabezpieczenia i wykonania najbardziej istotnych, niezbędnych robót na koszt właściciela budynku.
Do tego czasu jednak zaniedbana willa będzie nadal straszyć, ale przynajmniej już nie chyboczącą się wieżyczką.
Zdjęcia i film z akcji na willi Kellera znaleźć można na portalu radio.łódź.pl. I to wszystko w tym magazynie Słuchasz i Wiesz, podsumowanie tygodnia. Na kolejny zapraszam za tydzień. Maciej Trojanowski, do usłyszenia.